Witam Was bardzo serdecznie. Kontynuujemy poznawanie listu do Efezjan. W sumie to już trzeci wykład, który mówi o tym samym temacie, a o jakim to się za chwilę przekonamy. Więc zacznijmy od pewnej historii dwóch braci, która miała miejsce w roku 1985. Dwóch braci postanowiło odmienić swoje życie. Mieli już dość poniżania, dość biedy. Źle się czuli w rzeczywistości, w której nie można mieć perspektyw na przyszłość. Postanowili więc uciec z komunistycznej Polski na zachód. Bracia Adam i Krzysztof wymyślili, że wydostaną się z kraju, ukryci pod samochodem ciężarowym. I tak właśnie, leżąc pod naczepą tira, wydostali się z Polski i wylądowali w Szwecji. Polskie władze oczywiście za wszelką cenę chciały sprowadzić chłopaków z powrotem do Polski, dlatego że w chwili ucieczki starszy miał 15 lat, młodszy 12. Ale ich rodzice nie wystąpili z żądaniem ekstradycji, no i chłopakom udało się zostać w Szwecji i tam ułożyć sobie życie. Po uzyskaniu pełnoletności pozostali w Szwecji, zrobili kariery. Jeden z braci wrócił później do Polski pracować w Warszawie. W oparciu o tą historię, która jest prawdziwa, powstał film w reżyserii Macieja Dejczera. Film będziemy oglądać za kilka dni na naszej młodzieżowej majówce. Na tej majówce będziemy poruszać temat życia chrześcijańskiego jako drogi, którą mamy do przebycia. Za każdym razem, kiedy otwieram ten list i czytam kolejny fragment, to pojawia mi się od razu w głowie to skojarzenie życia chrześcijańskiego z drogą. Adresaci listu, który teraz poznajemy, czyli listu do Efezjan, dzięki słowom Pawła mieli wyraźnie zobaczyć, na czym ta droga chrześcijańskiego życia polega. Mieli zrozumieć, w jakim etapie tej drogi są, dokąd zmierzają. Więc kiedy dwaj bracia, których widzimy na zdjęciu, Adam i Krzysiek, uciekli z Polski, to zostawili za sobą stary świat, praktycznie bez możliwości powrotu, ale zrobili to po to, żeby odkryć ten nowy, o którym tak wiele słyszeli. I podobnie było w przypadku Efezjan. Ci ludzie się nawrócili, co znaczy pozostawili stare życie z jego cechami i wybrali się w podróż, by odkryć nowe, które Bóg dla swoich dzieci zaplanował. I apostoł Paweł widzi tutaj swoją rolę jako tego, który im pomoże w tej podróży, tak żeby dotarli do końca tej drogi. Co niezwykłego apostoł Paweł mówi o tej drodze? Popatrzmy na pierwszy dzisiejszy fragment, list do Efezjan, 2, werset 18. Bo przez Niego, czyli Jezusa Chrystusa, jedni i drudzy w jednym duchu mamy przystęp do Ojca. A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga. Zastanawiamy się, na czym polegała droga Efezjan. Jakie miejsce zostawili, do jakiego zmierzali. I z tych dwóch wersetów widzimy, że w przeszłości Efezjanie nie mieli przystępu do Boga. Czyli nie mogli z Nim komunikować się w osobisty sposób. Nie mieli prawa zwracać się do Niego Ojcze. Byli, tak jak tutaj nazywa to apostoł Paweł, po prostu obcymi dla Boga. Ale kiedy się nawrócili, to wszystko się zmieniło i ta stara rzeczywistość miała zostać zastąpiona zupełnie nową. W tej nowej rzeczywistości, do której zmierzają, to już nie są obcymi, ale tak jak tutaj czytamy na samym końcu, domownikami Boga. Co to znaczy być domownikiem Boga? Może posłużę się przykładem, moim przykładem. Czasami w nocy, w środku nocy słyszę ciche wołanie, któregoś z moich dzieci, które dochodzi z innego pokoju. Kiedy je słyszę, to wstaję, podchodzę i pytam któregoś z dzieci, co się stało. Czasami jest to faktycznie coś poważnego, jakiś zły sen, a czasami jest to po prostu: tata, czy przyniesiesz mi wodę? Tak czy inaczej, kiedy tylko słyszę to ciche wołanie, to nie zatykam uszu albo dziwię się, co to za dźwięki, tylko wstaję, podchodzę do dzieci, bo mają one do mnie śmiały przystęp. To, co jest zarezerwowane dla najbliższych. I Efezjanie przebyli taką drogę, byli obcymi dla Boga, nie znali Go, a teraz są Jego domownikami. Czyli od zupełnego oddalenia w tej starej rzeczywistości przed nawróceniem do prawa do bliskości w nowej rzeczywistości. Młode pokolenia nie rozumieją, jak kiedyś Polska różniła się od Zachodu, ale no, moje pokolenie czy starsze na pewno to widziały. To były dwie zupełnie różne rzeczywistości i każdy, kto wyjechał na Zachód, to był w szoku. Podobnie jest w rzeczywistości duchowej. Stara rzeczywistość, gdzie Bóg jest kimś obcym, gdzie nie mamy prawa wołać do Niego Ojcze, zostaje zamieniona na coś zupełnie, zupełnie innego. Na prawo do bliskości z Bogiem. Bóg gotów jest słyszeć nasze wołanie. To, że mamy do czegoś prawo, to nie znaczy jeszcze oczywiście, że z tego korzystamy. Dlatego chciałbym zadać nam wszystkim pytanie, w której rzeczywistości żyjemy, tak? Której rzeczywistości dzisiaj doświadczamy. Starej, gdzie Bóg istnieje i my o tym wiemy, wierzymy w to, ale jest jakąś obcą osobą, do której raczej się nie zwracamy, bo nie chcemy zawracać mu głowy, czy jesteśmy domownikami. Mówimy do Niego Ojcze, a On słyszy nasz głos. W tym samym liście popatrzmy jeden rozdział dalej. Apostoł Paweł mówi o tym w ten sposób. W Nim, czyli w Jezusie Chrystusie, mamy śmiały przystęp do Ojca z ufnością dzięki wierze w Niego. Więc Jezus przez swoją ofiarę na krzyżu wywalczył dla nas niesamowite prawo. Jest to prawo śmiałego przystępu do Ojca. Gdy moja córka się bała poprosić mnie o wodę w nocy, sama by poszła, prawda? Ale ona ma śmiały przystęp. Ona może powiedzieć mi wszystko, może prosić mnie o wszystko bez lęku. Jezus wywalczył nam coś takiego, coś, co On sam ma względem swojego Ojca, czyli śmiały przystęp, niczym nieograniczony. I to niezwykłe, że jako grzeszni ludzie, którzy upadamy, mamy prawo do takiej relacji z Bogiem. Najbliższe w porównaniu będzie to, co odczuwa dziecko względem swojego rodzica, jeżeli w ich relacjach wszystko jest w porządku. Jest śmiały przystęp. Jest jeden ojciec, tak? Nie ma przeszkód, by podejść, nie ma przeszkód, by prosić o cokolwiek, powiedzieć o każdym zmartwieniu i tak dalej, i tak dalej. Więc zaczynamy od takiego pytania, które troszkę weryfikuje nasze dzisiejsze życie chrześcijańskie. W jakiej rzeczywistości żyjesz, której doświadczasz, starej czy nowej? Kiedy Adam i Krzysiek, bohaterowie filmu 300 mil do nieba, trafili do Szwecji, to nie stała się ona od razu ich rzeczywistością, tak, ich domem. Zanim się tam zadomowili, to czuli się jak zupełnie obcy. Nie znali języka, nie znali kultury. Mieli bardzo trudno, żeby odnaleźć się na tym Zachodzie. I podobnie może być w naszej relacji z Bogiem. Chociaż mamy śmiały przystęp do Boga, On traktuje nas jako swoje ukochane dzieci, to potrzeba czasu, by to pojąć, by tego doświadczyć, by poczuć się domownikiem Boga, a nie tylko się Nim nazywać. I tak naprawdę ten to wszystko może zająć trochę czasu, tak jak w przypadku braci. Zajęło trochę czasu, zanim powiedzieli, że to jest ich dom. Weźmy na przykład apostoła Jana, który jest uważany za najbliższego z uczniów Jezusa. W swoim pierwszym liście apostoł Jan pisze takie słowa, zobaczmy. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Więc apostoł Jan pisze takie słowa, ale ciekawe, kiedy je pisze. To jest prawie 60 lat po tym, jak był uczniem Jezusa i go naśladował. Więc to minęło kilkadziesiąt lat, zanim Jan wypowiada takie słowa, przelewa na papier swoje doświadczenia, żeby pomóc młodszym w wierze, którzy dopiero stali się chrześcijanami. Człowiek, który się nawraca, no nie doświadcza wszystkiego w pełni. W procesie życia chrześcijańskiego no, potrzebny jest czas. Więc Jan mówi tak, popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Jan zaczyna od doświadczenia, które mają młodzi chrześcijanie, tak? Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Kiedy słyszymy Ewangelię, to słyszymy, że kiedy się nawrócimy, zostajemy dziećmi Boga. Czyli jesteśmy nazwani dziećmi Boga, ale niekoniecznie jeszcze tego całym sobą doświadczamy. Apostoł Jan mówi, zostaliśmy nazwani i rzeczywiście nimi jesteśmy. Więc apostoł Jan dobrze znał ten problem, że wiele rzeczy dzisiaj, jeżeli chodzi o naszą wiarę, o naszą relację z Bogiem, to są nazwy, to są jakieś hasła, które słyszymy, których dopiero się uczymy, poznajemy. Niekoniecznie jest to jeszcze rzeczywistość, której doświadczamy. Kiedy po raz pierwszy uświadomiłem sobie, że wśród moich młodszych podopiecznych istnieje taki problem, że część rzeczy to jest tylko teoria, to jest jakaś wiedza, byłem zaniepokojony, ale niesłusznie, dlatego że na początku drogi to jest normalne, że pewne rzeczy znamy tylko z teorii, a nie z praktyki życia. Więc w tym krótkim zdaniu, które daje nam tutaj apostoł Jan, jest pokazana bardzo długa droga od nazwania nas dziećmi Bożymi do doświadczenia, że nimi jesteśmy. Czasami ta droga jest krótka, czasami trwa nawet lata. Jest to droga, którą często czy wielokroć przechodzimy w życiu chrześcijańskim, od nazwania pewnych spraw, od ich definicji do ich doświadczania. I tak może być nawet z poczuciem tego, że jestem dzieckiem Boga. Kiedy słyszymy Ewangelię, to słyszymy, jesteś dzieckiem Boga. Ale zanim to się stanie naszym głębokim doświadczeniem, czasami musi upłynąć sporo czasu. Więc życie chrześcijańskie jest drogą. Pierwszym etapem tej drogi jest nazwanie pewnych rzeczy, czyli teoria. Wyrazimy to pewnym symbolem. To jest pierwszy etap, kiedy słyszymy Ewangelię, kiedy studiujemy Boże Słowo i poznajemy pewne pojęcia, pewne zjawiska. Słowo Boże pomaga nam zrozumieć rzeczywistość, w jakiej znaleźliśmy się po nawróceniu, ale na początku jest to dla nas dużo informacji, niewiele doświadczenia. Na przykład czytamy w Biblii, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. I to jest pierwszy etap. Poznajemy pewną teorię na temat tego, kim jesteśmy. Ale życie chrześcijańskie to jest droga. Skoro tak, to ma też następne etapy. Nie kończy się na tym, że się czegoś dowiadujemy czy przyjmujemy do wiadomości. Jest to droga od teorii do osobistych doświadczeń. Tak też było w życiu Efezjan. Nawrócili się, zostali nazwani dziećmi, jednak to nie było ich jakieś osobiste doświadczenie, tak? Oni zostali nazwani. Dlatego apostoł Paweł pisze do nich ten list, żeby pomóc im zrobić kolejny krok, osiągnąć kolejny etap. I słowa, których używa, mogą nas troszkę dziwić. Zobaczmy, Efezjan 3,17. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach. Te słowa mogą być łatwo źle odczytane, tak jakby Efezjanie nigdy nie zaprosili Chrystusa do swojego serca. Ale oczywiste jest to z kontekstu tego listu, że Efezjanie to nawróceni ludzie. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Gdybyśmy przetłumaczyli ten werset dosłownie, brzmiałby nie przez wiarę, zamieszka przez wiarę w waszych sercach, ale zadomowi się przez wiarę w waszych sercach. Co to oznacza? Jaki problem mieli Efezjanie? Jaką drogę mieli do przebycia? Popatrzmy kawałek dalej w tym liście, rozdział 5. Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu i nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności, a raczej piętnując, nawracajcie tamtych. To jest normalne w życiu chrześcijanina, że po nawróceniu jest pewien etap. Etap, który przeżywali akurat Efezjanie. I to nie chodziło o to, że oni się nigdy nie nawrócili, ale chodziło o to, że póki co prawdy odnośnie życia z Bogiem były dla nich teorią. Efezjanie stali się dziećmi Bożymi i Bóg tak na nich patrzy, ale nie żyli tak, jakby byli Jego dziećmi. Byli światłością, to już się wydarzyło, bo tak tutaj to przedstawia apostoł Paweł, jesteście światłością, kiedyś byliście ciemnością, ale czyny Efezjan w żaden sposób tego nie potwierdzały. Więc prawdy teoretyczne nie zdążyły przejść od samej informacji, od teorii do następnego kroku, czyli własnych doświadczeń. Jesteśmy podobni do Efezjan, dlatego że tak samo jak oni potrzebujemy, by teoria, którą poznajemy dość systematycznie, zamieniała się w praktykę życia. Czasami młodzi chrześcijanie zostają na etapie teorii i nawet poddają pod wątpliwość to, że się nawrócili, dlatego że nigdy ten etap drugi nie nastąpił. Zastosowanie teorii w praktyce życia. I Efezjanie też mogli mieć takie wątpliwości, bo ich postępowanie nie wskazywało na to, że są dziećmi Boga. Nie do końca postępowali w sposób prawy i sprawiedliwy. Więc życie chrześcijańskie to jest droga, ma różne etapy. Pierwszy etap to jest teoria, ale jest też drugi etap i tutaj zobaczymy następny symbol. To droga od teorii do praktyki. Przeczytasz, usłyszysz pewne prawdy. Kolejnym krokiem jest zastosować je, wykonać w swoim życiu. I Nowy Testament mówi wiele na ten temat, że samo słuchanie niewiele daje. Tak? Że Bogu nie wystarczy to, że my tylko słuchamy. To nie jest jeszcze życie chrześcijańskie, że żyjemy w chrześcijańskim światopoglądzie i dopuszczamy do naszego umysłu pewne prawdy. Te prawdy nie są wiele warte, o ile nie zostaną przekute w praktykę życia. Więc każdy chrześcijanin przechodzi taką drogą od teorii, czegoś, co poznajemy intelektualnie, do osobistych doświadczeń życia chrześcijańskiego. Rzeczy, po których widać, że jesteśmy dziećmi Boga. Młody chrześcijanin słyszy na przykład podczas tego wykładu, że ma śmiały przystęp do Boga, tak jak dziecko ma przystęp do swojego ojca. Tak? i że nie musi się niczym krępować, jeżeli chce się do niego zbliżyć. Czasami dziecko się czegoś boi, to podchodzi, podobnie my, kiedy się lękamy, to szukamy wsparcia. Czasami dziecko ma jakieś potrzeby, na przykład ta woda. My też, kiedy mamy potrzeby, nie widzimy perspektywy zaspokojenia ich samemu, też podchodzimy, ale czasami dziecko podchodzi do swoich rodziców tylko dlatego, że chce poczuć bliskość. Cały ten obraz można przełożyć na relacje człowieka i Boga. Po to Bóg nazwał nas dziećmi, byśmy dobrze to zrozumieli, na czym ma polegać nasza nowa relacja z Nim. Ale to wszystko są tylko słowa, to co mówię, budują pewien intelektualny obraz rzeczywistości w waszych głowach. To za mało, by o tym wiedzieć. Potrzebny jest czas oczywiście od nauki teoretycznej do kolejnego kroku, czyli głębokiego doświadczenia człowieka. Są to rzeczy, których nikt za nas nie zrobi. Są to nasze osobiste doświadczenia. W tym przypadku tym doświadczeniem jest doświadczenie bycia domownikiem Boga. Co to znaczy? To znaczy, że korzystamy z relacji, jaką Chrystus nam umożliwił, relacji z Jego Ojcem. Czyli zbliżamy się do Boga. Biblia mówi, zbliżcie się do Boga, to On zbliży się do was. Osobiste doświadczenia to są rzeczy, które musimy tak jakby przetestować, stąd ten symbol. Trzeba ruszyć w tą drogę poznania bliżej Boga, czy zbliżenia się do Niego. I jest to droga, którą każdy chrześcijanin przechodzi, chyba że utknie na poziomie pierwszym, czyli wydaje mu się, że wystarczy się karmić w sferze intelektualnej, by być prawdziwie uczniem Chrystusa. Zresztą ta droga nie ma jednego etapu, nie ma dwóch, ma tych etapów więcej. I każdy z nas tą drogą przechodzi, chyba że utknął. Kilka dni temu siedziałem w mojej pracowni i moje dzieci pokłóciły się na tyle mocno, że słyszałem wrzaski i płacz i przybiegły do mnie do pracowni. Jedno usiadło na jednym kolanie, drugie na drugim, wyrzucając wszystkie swoje żale, pełne agresji jedno do drugiego. No i po dłuższej rozmowie zachęcałem moje dzieci, żeby przebaczyły sobie nawzajem, żeby się przeprosiły, żeby bawiły się dalej z radością, dlatego że to jest dopiero początek dnia, a już tak go zaczynają smutno. I moje dzieci znają teorię, dlatego że uczymy je tej teorii. Na przykład teorii, że lepiej jest przeprosić drugiego człowieka, jeżeli cokolwiek złego mu się zrobiło. Dobrze jest wybaczyć drugiemu człowiekowi, dobrze jest go przygarnąć, dlatego że sam Bóg traktuje tak nas jako swoje dzieci. Dzieci potrzebują tą teorię, którą słuchają, przenieść w praktykę. Na początku myślałem, że to jest prawie niemożliwe. Jak dziecko w tych emocjach, w tym wszystkim może przeprosić, przebaczyć, przygarnąć? Ale któregoś dnia Leon, mój syn, popchnął Maję, która mocno zraniła się w nogę, także leciała krew. I chcieliśmy mu pokazać, mówimy, Leon, zobacz jak to wygląda, zobacz jak Maja cierpi. Ale w trakcie, kiedy to pokazywaliśmy Leonowi, żeby zebrał swoje doświadczenia, Maja mówi, ja już mu wybaczyłam. Więc dziecko potrafi przerodzić teorię w praktykę. Może dzięki temu, że są uczeni tego systematycznie, ale też widzą, że da się to zastosować po życiu swoich rodziców. Jeżeli my jako rodzice potrafimy przeprosić, wybaczyć, odpuścić, no to dzieci widzą, że to jest możliwe, widzą, że to nie jest tylko jakaś wydumana teoria na temat postępowania, ale praktyka życia. Więc wszyscy jesteśmy w tej drodze od haseł, od pewnej wiedzy do osobistych doświadczeń. Na tej drodze, tak jak powiedziałem, jest jeszcze jeden etap. Apostoł Jan powiedział, zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Więc Jan przeszedł od pewnych haseł czy teorii poprzez praktykę swojego życia do trzeciego etapu, do mówienia o tym innym. Bo w tym wersecie to nie jest kwestia tego, co on przeżywa, że on już to stosuje, czy odczuwa, że jest dzieckiem Boga. To jest kolejny etap, kiedy on dzieli się tą prawdą z innymi. Skąd taka postawa? Trzecim etapem drogi są silne przekonania, które są w naszym sercu. Więc coś na początku jest teorią, są to jakieś prawdy, jakaś wiedza. Na drugim etapie uczymy się ją stosować w swoim życiu, sprawdzamy, czy ona działa. A kiedy sprawdzimy i okazuje się, że faktycznie działa, rodzi to w nas głębokie przekonanie, które pozwala powiedzieć o tym innym. Więc wyrazimy to trzecim symbolem. Przekazać dalej. Posłużę się własnym przykładem. Kiedy zaczynałem moją przygodę ucznia Chrystusa, często słyszałem hasło, którego istoty przez wiele lat nie rozumiałem. Było to hasło, może dla niektórych z was też być dzisiaj nieczytelne, że jako wspólnota zajmujemy się przede wszystkim zaszczepianiem duchowego pomnażania. I dla młodego człowieka i młodego chrześcijanina to jest jakiś zbiór pojęć, jakieś hasło, po prostu jakaś wiedza, nic więcej. Będzie okazja, żeby mówić o tych pojęciach, między innymi na naszym letnim obozie, więc nie będziemy tego dzisiaj wyjaśniać. Tak czy inaczej, słyszałem to hasło przez wiele lat, powiedzmy 7, może trochę więcej, i intelektualnie zgadzałem się z tą treścią, ale hasło pozostawało hasłem. Wiedza pozostała tylko wiedzą, czyli byłem cały czas na tym pierwszym etapie. Po kilku latach ta teoria zaczęła zmieniać się w moje osobiste doświadczenia. Czyli to, co niegdyś było tylko jakimś hasłem, jakąś wiedzą, nagle się okazało, że to odpowiada rzeczywistości, której doświadczam. I zacząłem odkrywać, że ta prawda o tym, czym się tutaj zajmujemy, jaki jest cel wspólnoty, jest dla mnie istotna. Zrozumiałem, co jest ważne i dlaczego jest ważne. Więc ta prawda z tej teorii, z jakiegoś hasła, zbioru pojęć, których nie do końca rozumiałem, zrozumiałem ją w jej istocie i zacząłem stosować odnośnie swojego życia. Ale to nie był koniec drogi. Zdziwiłem się, bo po kilku kolejnych latach prawda ta stała się na tyle silnym przekonaniem, że jak ktoś mnie pytał o pewne sprawy, to ja wiedziałem, jaka jest właściwa odpowiedź. Tak było na przykład na ostatniej konferencji Kościoła w Warszawie, kiedy ktoś z Poznania podszedł porozmawiać o naszej wspólnocie. Dla mnie to było ugruntowane przekonanie, czym się tutaj zajmujemy i dlaczego. I byłem w stanie mówić bez żadnego zmęczenia, bez przygotowania o tym, co nie jest tylko wiedzą, nie jest tylko jakimś doświadczeniem kilkukrotnym, tylko leży wśród zasad czy przekonań, w które wierzę. Stało się tak zwanym paradygmatem myślenia. Ktokolwiek by stanął naprzeciwko mnie i powiedział, mylisz się, nie przekona mnie, dlatego że to jest moje głębokie przekonanie. Więc kiedy prawdy, które są teoretyczne, na przykład o bliskości z Bogiem, o tym, że jesteśmy Jego dziećmi, przejdą w sferę doświadczeń, to, że już tego doświadczamy, to jeszcze nie jest koniec drogi, jest jeszcze kolejny etap, kiedy to się staje naszym głębokim przekonaniem. Ktoś nam powie, robisz to źle. Bliskość z Bogiem polega na czymś innym. Nie masz prawa zwracać się do Niego jak Ojca. On sobie może mówić. Przekonanie zostało utrwalone, leży w fundamentach naszego sposobu myślenia. Więc mówimy dzisiaj, że życie chrześcijańskie jest to droga i faktycznie tak jest. Jest to droga od teorii, od wiedzy, od haseł. Czasami mamy ich za dużo, prawda? Młodzi ludzie słyszą setną zasadę i tak się wydaje im, że to jest za dużo, ale to jest normalne podczas drogi. Zauważmy, że jak popatrzymy na całe życie człowieka, to na co on poświęca najpiękniejsze lata, swoją młodość? Na wiedzę. On jeszcze ani nie zdążył tego doświadczyć w swoim życiu, a co dopiero w to wierzyć, że to jest czegoś warte. Więc tak jest, że młodzi chrześcijanie wiele się uczą, a o wiele mniej doświadczają. Ale to jest normalne na tym etapie. Każdy przechodzi tą drogę. Pierw się uczy, jest wiele haseł, niekoniecznie wszystko rozumie, a tym bardziej czuje. Później zbiera własne doświadczenia. To jest drugi obrazek. Przekłada to w praktykę życia. Nikt za niego tego nie uczyni. I w końcu te prawdy, te doświadczenia zamieniają się w silne przekonania. Podczas ostatnich wykładów z listu do Efezjan uczymy się, jak troszczyć się o innych chrześcijan przez modlitwę. Dzisiaj poznajemy ostatnie wskazówki z tego tematu. Skoro tak jest, skoro Efezjanie są gdzieś między pierwszym a drugim etapem, niektórzy może już przeszli w drugi etap, to o co Paweł dla nich się modli? Jak modlitwa może pomóc przejść od teorii do doświadczeń, a później od doświadczeń do silnych przekonań? Zobaczmy, o co modli się apostoł Paweł na początek 17b i 18 z 3 rozdziału. Modlę się, abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest szerokość, długość, wysokość i głębokość Boga. O co apostoł Paweł modli się dla kościoła w Efezie, dla tych ludzi? Modli się, aby ci ludzie lepiej poznali wielkość Boga. To słowo poznać, no, jest raczej zarezerwowane dla sfery intelektualnej, tak? Ale apostoł Paweł mówi, aby zdołali ogarnąć duchem, czym to wszystko jest. W kościele wiele się słyszy o wielkości Boga, w kościele śpiewa się o wielkości Boga. Chrześcijanin jednak potrzebuje czegoś więcej niż tylko wiedzieć, że On jest wielki. To jest pierwszy etap, teoria, Bóg jest wielki. Samą teorią, teoria to jest za mało. Chrześcijanin potrzebuje wielkość Boga poznać duchem, czyli przeżyć, czy zobaczyć w swoim życiu. Czyli od haseł Bóg jest wielki, człowiek potrzebuje zebrać pierwsze doświadczenia, że Bóg faktycznie taki jest. Apostoł Paweł, aby to się dokonało, bo powiedzieliśmy, że nikt nie zrobi tego za nas, tak? Apostoł Paweł nie mógł tego zrobić za Efezjan. Apostoł Paweł, żeby im pomóc przejść do drugiego etapu, to modli się o nich. My też możemy tak modlić się o innych ze wspólnoty. Boże, spraw, by widzieli Twoją wielkość. Jeżeli Bóg jest wielki, a człowiek tylko to zna teoretycznie, to znaczy, że nie poznaje Boga, tak? Że na Niego nie patrzy, że w żaden sposób Go nie szuka. Każdy, kto Boga poznał, wie, że On jest wielki. I to już nie jest wiedza, którą ktoś mu przekazał, to jest jego osobiste doświadczenie. Ktoś może nas zapytać, czy taka modlitwa jest skuteczna. Ja będę modlił się o was, wy o mnie, żebyśmy widzieli wielkość Boga. Czy to jest możliwe, że taka modlitwa działa? Kawałek dalej apostoł Paweł uspokaja z pewnością też myśli Efezjan, mówiąc, temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej niż prosimy czy rozumiemy, jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie. Mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej niż prosimy. Więc tak, w tym krótkim zdaniu jest element proszenia. Boże, proszę Cię, pokaż mi i moim przyjaciołom swoją wielkość. Jest ten moment proszenia. Jest element mocy, tak? Mocą działającą w nas. Czyli Bóg działa swoją mocą w sercach swoich dzieci. I w końcu mamy obietnicę, że Bóg może uczynić nieskończenie więcej niż prosimy. Czy ma sens prosić, tak jak apostoł Paweł, o to, żeby inni chrześcijanie widzieli wielkość Boga? Jak najbardziej. Bóg odpowie na tę modlitwę bardziej niż jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić. Więc jest to pierwsza rzecz, o jaką możemy się modlić. Boże, spraw, by widzieli Twoją wielkość. Ale na tym modlitwa apostoła Pawła się nie kończy. Popatrzmy dalej. abyście zostali napełnieni całą pełnią Bożą. Paweł modli się o Efezjan, żeby doświadczyli pełni życia dzięki Chrystusowi. To jest jedna z podstawowych teorii, które znamy we wspólnocie, że jakby relacja z Bogiem jest nam wystarczalna, byśmy byli szczęśliwi. Teoria mówi, że relacja z Bogiem, czy radość, miłość, to wszystko, co z niej wynika, jest niezależne od okoliczności. I teraz ta teoria, której się uczymy, zderza się z naszą rzeczywistością, z naszym doświadczeniem. Przychodzą różne trudności, coś nam nie wychodzi, nie odnosimy sukcesu, tylko porażkę. No i zadajemy sobie, jak to? Przecież ta prawda mówi, że radość, miłość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, opanowanie, to wszystko jest niezależne od tego, co się dzieje w moim życiu. I to jest to napięcie między teorią a praktyką życia. Paweł modli się o Efezjan, żeby to, co znają z teorii, doświadczyli już w praktyce, żeby zebrali pierwsze doświadczenia, że na przykład w trudnym czasie swojego życia, kiedy nie wszystko się układa tak, jak chcemy, doświadczamy radości płynącej z relacji z Bogiem. Młody chrześcijanin, który nie za bardzo chce wyjść z tej sfery teorii, będzie bardzo nieszczęśliwy. Dlaczego? Dlatego, że Bóg pcha swoje dzieci z pierwszego na drugi, z drugiego na trzeci etap. To znaczy, kiedy już poznasz teorię, że możesz mieć radość z życia pomimo trudnych rzeczy, które dzieją się wokoło, Bóg zaaranżuje sytuację, w której będziesz mógł to sprawdzić, czyli będziesz mógł to ćwiczyć w rzeczywistości. Ale człowiek, który nie chce ćwiczyć, będzie narzekał, tak? Znowu mi się nie udało, znowu jakieś niepowodzenie, ja się nawróciłem, a tutaj pod górkę. No, droga między pierwszym a drugim etapem jest pod górkę, tak jak pod górkę było chłopakom, którzy mieli uciec z Polski. To nie było proste. Żeby tam dotrzeć, to było niesamowite wyzwanie. Bracia wymyślili, że wydostaną się z kraju ukryci pod samochodem ciężarowym. To jednak było tylko hasło. Widzieli kiedyś taką ciężarówkę, wiedzieli, gdzie mogą się ukryć. To była czysta teoria, ale potrzebowali zmienić to w praktykę i nikt nie mógł zrobić tego za nich. I co ciekawe, nie bez znaczenia jest to, że bracia zrobili to wspólnie. Bo w Bożym zamyśle przejście od teorii do praktyki życia, a później dalej do silnych przekonań, nie odbywa się w pojedynkę, ale odbywa się razem z innymi chrześcijanami. Paweł mówi tutaj o niezwykłości Kościoła, którego głową jest sam Jezus Chrystus. On to tak wymyślił, że z etapu pierwszego na drugi, z drugiego na trzeci, to nie jest nasza samotna podróż, jest to nasza wspólna podróż, dlatego możemy nawzajem się wspierać. I to jest Bożym zamysłem. Podczas tej niebezpiecznej podróży do Szwecji bracia położyli się na trzech osiach naczepy, 80 cm nad asfaltem. Film troszkę to zniekształca, ale jest wiele podobieństw. I brali za siebie nawzajem odpowiedzialność. To nie jest tak, że sobie dokuczali albo ich nie obchodziło, że ten drugi jest obok. Troszczyli się o siebie nawzajem, brali za siebie odpowiedzialność, aż dotarli do celu. Czy wiedzieli, gdzie jadą? Nie za bardzo wiedzieli. I młodzi chrześcijanie też znajdują się w tej rzeczywistości, postanawiają zaufać Chrystusowi, oddać swoje życie i nie wiedzą zbyt wiele o drodze, która ich czeka. Ale podobnie jak ci bracia, we wspólnocie jest miejsce na to, żeby wykazać troskę o innych. Jednym ze sposobów wykazania tej troski jest modlitwa. O to, by lepiej poznali wielkość Boga, a także o to, by doświadczyli pełni zamiast pustki. Czy czy taka modlitwa zadziała? Boże, spraw, by młodzi chrześcijanie, którzy dopiero znają Ciebie z teorii, doświadczyli w swoim życiu pełni zamiast pustki. Popatrzmy, co na ten temat mówi Jezus, takich próśb zanoszonych do Boga. Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą. Dla Jezusa odpowiedź jest oczywista, że Bóg odpowie. Nawet my, ludzie, ze swojej natury źli, skłonni do dbania przede wszystkim o siebie, własnym dzieciom zdarza się, że oddajemy to, co najlepsze. To o ileż bardziej Bóg, jako Ojciec, da to, co jest dobre swoim dzieciom. Więc czy Bóg odpowie na nasze prośby, by człowiek doświadczył pełni zamiast pustki? Jak najbardziej. Więc nasze życie to droga, zobaczmy jeszcze raz te symbole, jest to droga od teorii, kiedy poznajemy pewne hasła typu bliskość z Bogiem, że Bóg jest wielki, że trzeba kochać innych, to są hasła. Później w drugim etapie zbieramy swoje doświadczenia, pierwsze doświadczenia, mówimy, faktycznie tak jest. I później, kiedy te doświadczenia zamienią się w silne przekonania, jesteśmy w stanie przekazać to dalej. Na każdym z tych etapów, bez względu na to, na którym dzisiaj jestem ja czy wy, potrzebuję odpowiedniej postawy, by całą drogę przebyć. Gdy bracia, ten Adam i Krzysiek Zielińscy, uciekli, to organy państwowe robiły wszystko, żeby ich z powrotem przywieźć do domu. I zanim chłopcy przekroczyli granicę, to już było wiadomo, co chcą zrobić, dlatego że oni wcześniej próbowali drogą formalną, czyli próbowali nawet pisać prośbę o paszport, o to, że chcą wyjechać legalnie. Oczywiście władze się z nich śmiały, bo chłopcy byli młodzi, ale zanim chłopcy opuścili nasz kraj, to już władze wiedziały, że oni mogą nielegalnie próbować przekroczyć granicę. Droga chrześcijańska to jest droga, na której pewne siły będą działały, byśmy wrócili do starego życia. Człowiek chce nowego, wierzy w to, że ten lepszy świat istnieje, ale pewne siły będą działały, żeby nas zawrócić z tej ścieżki. I na początku, kiedy poznajemy, kiedy większość chrześcijańskich spraw to tylko teoria, to taką rolę odgrywają wątpliwości. Kiedy poznajemy jakieś prawdy o Bogu, te podstawowe, później poznajemy prawdy też o sobie, które są zapisane w Bożym Słowie, czy o świecie, który nas otacza, aby móc zrobić krok w stronę doświadczeń, potrzebne jest to, co tu jest zapisane pod tym symbolem, czyli uznanie tych prawd. Jeżeli człowiek nie uzna tych rzeczy za prawdziwe, nigdy nie zrobi drugiego kroku. Gdyby jeden z tych braci mówił, to co mówią o Zachodzie, to są bzdury, czy wsiadłby na tą ciężarówkę, czy ryzykowałby tej drogi? Oni byli młodzi, bardzo się bali. Gdyby nie wierzyli w to, że tam jest lepiej, nigdy nie zrobiliby kroku do przodu. Więc na pierwszym etapie, kiedy większość tych duchowych spraw to teoria, mogą pojawiać się wątpliwości i to one są najsilniejszym bodźcem, żeby nas zawrócić, żebyśmy nie wyjechali, żebyśmy nie pozostawili starego życia i doszli do tego, którego pragniemy. Dlatego z naszej strony potrzebne jest odrobinę zaufania czy uznania tych prawd, że one są prawdziwe. Jak możemy to zrobić? Wspólnota dzieli się na ludzi, którzy są na pierwszym etapie, którzy już ten etap mają za sobą, czasami po wielu latach. Są też tacy, którzy są na trzecim etapie. No tak jak z wiekiem, są wśród nas dzieci, jest młodzież, są dorośli i starsi. To jest normalne. I we wspólnocie mamy szansę zapytać tych, którzy są starsi w wierze, jak oni radzili sobie na tym pierwszym etapie, kiedy wszystko było teorią, a ktoś zasiewał w ich głowach wątpliwości. Jeżeli zapytacie tych ludzi, oni chętnie wam opowiedzą. Wielu z nas doświadczało różnych wątpliwości, drażniło nas to, że pewne prawdy przez wiele lat są tylko teorią, a jeszcze nie udało nam się ich zastosować. Przeszliśmy te doświadczenia też po to, żeby móc pomóc tym, którzy dzisiaj męczą się na pierwszym etapie. Więc na pierwszym etapie ważne jest uznanie i zaufanie. Wątpliwości pozostawią was w starym życiu. Na drugim etapie, tak jak widzimy, istotne jest ćwiczenie. Głębokie doświadczenie to nie jest to, że coś udało mi się raz, tak? Na przykład czerpać radość z więzi z Chrystusem, kiedy jest trudno. Głębokie doświadczenie to nie jest kwestia jednego, dwóch, trzech czy pięciu ćwiczeń. I chrześcijanin znowu spotyka go kolejne jakieś niepowodzenie i on myśli, o co w tym wszystkim chodzi, tak? Jak ja mam to wytrzymać już 5 razy i mi się coś tam nie udało? Zapytajcie kogokolwiek, kto coś ćwiczy, czy 5 razy to jest wystarczająco. Czy zapytacie sportowców, czy zapytacie muzyków, to chyba liczba 1000 jest najbliższa tej, o którą wam podadzą. Więc na drugim etapie, on czasami trwa rok, czasami 10 lat naszego życia, istotne jest ćwiczenie, czyli doskonalenie się w takim postępowaniu, jakie Bóg uważa za najlepsze w danej sytuacji. Na przykład, kiedy spotykają nas różne trudności, jesteśmy w stanie czerpać radość od Ducha Świętego. Jak nie zaczęliśmy jeszcze tego ćwiczyć, to całe ćwiczenie jeszcze przed nami. I kiedy to wyćwiczymy, kiedy mamy dziesiątki doświadczeń, że można cieszyć się z życia i mieć radość pomimo różnych problemów, to wszystko z doświadczenia rodzi głębokie przekonania. Ktoś wam powie, to nie działa. A ty powiesz, jak to nie działa, skoro ja to przetestowałem 50 razy w swoim życiu. I wtedy jest moment, by uczynić ten trzeci krok, czyli przekazać to dalej. My nie mamy wątpliwości, jak jest. To, co Bóg powiedział, jest prawdą. To nie jest tylko prawda zapisana w Słowie Bożym, jest to prawda, której doświadczyłem w swoim życiu wielokrotnie. Więc poznaliśmy przez te 3 wykłady ostatnie z listu do Efezjan narzędzia, żeby troszczyć się o siebie nawzajem. Oczywiście to wszystko, co powiedziałem, to jest teoria, ale może jesteśmy gotowi, żeby teorię zamienić już w praktykę. W mojej małej grupie postanowiliśmy zawsze w niedzielę wieczorem rozesłać dla całej grupy tematy do modlitwy o siebie nawzajem. Czyli cały tydzień te tematy zbieramy, wybieramy najistotniejsze i rozsyłamy do tych 15 osób z e-mailem. Dzisiaj to jest teoria. Módl się o innych chrześcijan, żeby doświadczali pełni. Ale do praktyki, do zastosowania tej prawdy wcale nie jest tak daleko. Jeżeli w naszych sercach jest zaufanie, że to jest prawdziwe, możemy robić śmiało krok do przodu i teorię zamienić w działanie. Więc wszystko jest po to tak naprawdę, żeby uciec ze starego życia. Wielu z nas mogłoby tu stanąć i powiedzieć, jak to stare życie było paskudne, z którego Bóg ich wyciągnął. I im człowiek dalej od tego starego życia, tym wyraźniej widzi, jaki to był nonsens istnienia, jakie to było zniewolenie. Więc wszystko to jest po to, żeby uciec od starego i doświadczyć nowego, które Bóg dla nas zaplanował. I o to walczymy w naszej wspólnocie. I co ciekawe, możemy robić to wszyscy. Mamy śmiały przystęp do Boga, to znaczy możemy podejść do Niego z każdym zdaniem, jakie chcemy wypowiedzieć. Jedno z nich to może być to zdanie proszące o pozostałych. Bracia uciekli, może to dla nas też jest jakiś przykład, że sam tego nie zrobisz, sam nie uciekniesz ze starego życia, bo czyha wiele pułapek i wiele sił działa, żeby cię ściągnąć na stare tory. One zaczynają się w umyśle, kiedy są zasiewane jakieś wątpliwości. Sam nie uciekniesz, potrzebujesz towarzystwa brata czy braci, tak jak to widać na tym zdjęciu. Więc to jest wyzwanie dla nas jako wspólnoty. Wykaż troskę o innych ze wspólnoty przez swoją modlitwę. Masz śmiały przystęp do Boga. Już dzisiaj możesz tą modlitwę do Niego zanosić, po to, byśmy dotarli do celu podróży, czyli do tego, co Bóg nam obiecał. Na małej grupie zaraz po przerwie będziemy też kontynuować temat modlitwy. Odpowiemy na pytanie, jaka modlitwa musi być, żeby była przez Ojca wysłuchana. Życzę miłych odkryć i zapraszam Michała.